Bracia i siostry, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim zborownikom, którzy regularnie wpłacali do kasy zborów w ciągu minionego roku swoje oszczędności, swoje pieniądze. Dzisiaj po nabożeństwie, a też w czasie tego nabożeństwa, już przed nabożeństwem, niektórzy otrzymali z Was koperty z podziękowaniem, z listem pochwalnym i cieszę się, że tych listów co roku jest coraz więcej. To znaczy nie tylko ofiarujemy na kolektę, ale też przez kasę zborów posyłamy swoje pieniądze, swoje dziesięciny czasem i to jest też piękne, że możemy usługiwać sobie tym, czym Pan Bóg nas hojnie obdarzył. Dziękczynienie nie zawiera się tylko w słowach, ale również i w czynach. I choć dzisiaj sporo pieśni śpiewamy o dziękczynieniu, to chciałbym, abyśmy o tym pamiętali, że Bóg miłuje każde ochotne serce, i które ofiaruje Mu bez przymusu, które ofiaruje tyle, ile w swoim sercu postanowiło. Dziękuję braciom i siostrom za wsparcie zeszłego roku. Mogliśmy wiele rzeczy zrobić w Kościele, mogliśmy też dzielić się z innymi potrzebującymi, biedniejszymi w Kościele pewnymi sumami pieniędzmi, dlatego też ta służba na pewno jest konieczna i potrzebna, abyśmy dalej ją mogli i w tym roku kontynuować. O czym dzisiaj chcę powiedzieć? Trzy historie Starego Testamentu. Dzisiaj wybrałem je, abyśmy mogli do nich zaglądnąć i abyśmy mogli je odnieść do naszego życia, bo nie byłoby sensu, gdybyśmy tylko je przeczytali, tylko nad nimi się zastanowili, ale chciałbym, aby to, co będziemy mówić, abyśmy mogli na podstawie tych historii sięgnąć głęboko w nasze serce i mogli też przyjrzeć się temu, co Bóg ma nam do powiedzenia. Ja bowiem wierzę, że wszystkie historie, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, są nam dane po to, byśmy mogli wyciągać z nich odpowiednie lekcje i czegoś się nauczyć. Biblię nie czytamy tylko jako historię, Biblię nie czytamy tylko z przyzwyczajenia, ale czytamy ją po to, aby coś do naszego życia mogło trafić, coś, co mogłoby przemienić nasze życie i to jest wspaniałe. Nie ukrywam, że choć te trzy historie biblijne opisują różne wydarzenia i też różnych ludzi, to oprócz tego, że są zapisane w Biblii, mają jeszcze coś z sobą wspólnego. Tą wspólną nicią łączącą te fragmenty Słowa Bożego jest temat ewangelizacji. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, rok 2014 został w naszym Kościele ogłoszony rokiem ewangelizacji i dlatego warto od czasu do czasu przypomnieć sobie prawdy związane z tym tematem. Popatrzmy zatem na pierwszą historię, popatrzmy na pierwszą z nich. Zapisana jest w drugiej Księdze Królewskiej w 7 rozdziale. Są to czasy, kiedy działał wielki prorok w Izraelu, uczeń i następca proroka Eliasza. Nazywał się Elizeusz, takie dość podobne imiona. Eliasz, mistrz, Elizeusz, jego uczeń. Na krótko przed rozstaniem mistrza i ucznia, ich ostatnim dniu wspólnego kroczenia za Panem, Eliasz, świadomy swego odejścia, mówi do Elizeusza tak. Rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty do ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. Czyż nie dziwna prośba? Jak niegdyś król Salomon, pamiętacie, na początku swoich rządów, zapytany przez Boga o to, co chciałby otrzymać od niego wtedy, kiedy zaczyna królowanie, okazuje się, że Salomon nie prosił Boga ani o długie życie, nie prosił ani o bogactwo, nie prosił o śmierć dla swoich wrogów, ale prosił o mądrość. Prosił o mądrość. Tak też i teraz tenże Elizeusz, sługa Boży, prosi Eliasza, aby przypadło mu chociaż udziale 2/3 ducha Bożego. Czy nie powinniśmy się uczyć, bracia i siostry, od tych mężów tego, co najbardziej nam potrzebne w naszym życiu? Gdybyśmy chcieli taką listę zrobić, co najbardziej potrzebujemy w życiu, nie wiem, na którym miejscu znalazłaby się mądrość, nie wiem, na którym znalazłaby się potrzeba mocy Ducha Świętego, ale w owocnym życiu dla Boga potrzebujemy najbardziej właśnie tych rzeczy. Potrzebujemy mądrości Bożej, tej mądrości z góry i potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Pierwsza historia opowiada o Elizeuszu, któremu przyszło żyć, podobnie jak też i nam, w bardzo niekorzystnych okolicznościach. Przeciwko sobie miał bezbożnego króla Jorama, który jawnie sprzeciwiał się Bogu Izraela. Na dodatek syryjski król Ben-Hadad oblegał od wielu miesięcy Samarię, także w Samarii nastał czas wielkiego głodu. Jak Słowo Boże powiada, że cena łba oślego wzrosła do 80 srebrników. Natomiast ćwierć wiadra gnoju gołębiego sprzedawano po 5 srebrników. To są ogromne pieniądze, nie potrafi sobie nawet tego wyobrazić. Przypomnijmy tylko, że Jezus został sprzedany za ile? Za 30 srebrników. Tutaj ośla głowa kosztowała 80 srebrników, a wiadro gnoju 5 srebrników. To olbrzymie pieniądze. Ale kiedy przychodzi głód, człowiek jest w stanie oddać każdą, choćby najdrobniejszą, najdrogocenniejszą rzecz za kawałek chleba, bo przecież jest głodny. W oblężonej Samarii było tak, że matki nawet jadły swoje niemowlęta, swoje dzieci. To było straszne. Kto był winien takiej sytuacji, że nastał taki wielki głód? Kiedy za cesarza Nerona płonął Rzym, zresztą przed niego też podpalony, całą wtedy odpowiedzialność Neron zrzucił na chrześcijan i rozpoczęło się wielkie prześladowanie. Kto był winien wielkiego głodu w Samarii? Król izraelski widział jednego winowajcę. To Boży mąż, prorok Elizeusz. On jest wszystkiemu winnym, bo to on przecież przepowiedział wszystkie te plagi spadające na Izraela. Według słów króla Elizeusz musi za to stracić swoją głowę. Musi zapłacić za to swoją głową. I oto w tej chwili, gdy posłaniec królewski ma wykonać wyrok, Elizeusza dochodzi słowo pańskie i zaczyna prorokować. Bardzo ciekawe słowo prorok Elizeusz otrzyma od Boga. Posłuchajcie. Elizeusz rzekł, słuchajcie słowa pańskiego. Tak mówi Pan, jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego cykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego cykla w bramie Samarii. Na to adiutant, na którego ramieniu król się spierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc, choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł, oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jej z tego nie będziesz. Oto różnica, bracia i siostry, pomiędzy człowiekiem wierzącym, a człowiekiem niewierzącym. Panuje potworny głód, ale jeden ufa Bogu, iż zgodnie z jego słowem jutro sytuacja diametralnie się zmieni, ceny żywności spadną do tak śmiesznie niskich poziomów i każdy będzie miał żywności pod dostatkiem. Drugi zaś absolutnie nie może w to uwierzyć, no bo jak wierzyć, gdy wszystko tak fatalnie wygląda? Czy w ciągu jednej nocy może się cokolwiek zmienić i to zmienić się na lepsze? Niestety często i my, patrząc na swoje możliwości, patrząc na niesprzyjające okoliczności, patrząc na nieprzychylność ludzi, mających przeciwko sobie zastępy sił diabelskich, możemy wątpić i nie dowierzać, by coś mogło zmienić się choćby i w naszym kraju. I nie mam tutaj na myśli tylko sytuacji ekonomicznej, ale czy na przykład sytuacja religijna może się w ciągu jednej nocy zmienić w naszym kraju? Tam, w tej głodującej Samarii, za sprawą Pana wszystko miało ulec w ciągu zaledwie jednej nocy. Jak to się stało? Kto pamięta tę historię? Przeczytajmy może kilka następnych wersetów, bo ona jest może mniej znana. Ale przeczytajmy o tej historii. A czterech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy i mówili jeden do drugiego, po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? Jeśli powiemy sobie, wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeśli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyli. A jeśli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków. I doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska, to też rzekli jeden do drugiego. Oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas wyruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły i cały obóz, tak jak był, uciekli, ratując życie. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu i najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto, szaty, a wszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego: niedobrze czynimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści, jeśli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Noże więc chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. A to dopiero historia, prawda? Bóg używa cztery osoby do wyratowania tak potężnego miasta. I żeby było jeszcze dziwniej, były to osoby odrzucone przez innych ludzi, nawet i przez swoje własne rodziny. To trędowaci, z którymi najlepiej nie mieć żadnej społeczności. W Izraelu takie osoby były izolowane. Takim trędowatym osobom nie było wolno zbliżać się do zdrowych ludzi, dlatego musieli żyć bardzo często w odosobnieniu. Czy to nie dziwne, że Bóg chce i że Bóg potrafi użyć i takie osoby? Osoby przez innych niechciane, odrzucone, osoby skazane na życie poza rodziną i społeczeństwem. Ja wiem, bracia i siostry, że w Biblii trąd jest kojarzony z grzechem, ale na dobrą sprawę każdy z nas jest grzesznikiem i dzisiaj ta myśl została już dzisiaj na tym nabożeństwie podkreślona, a jednak Bóg chce używać również i takie osoby. On oczyścił nas z grzechu, z owego trądu, ale jako ludzie wierzący często nadal jesteśmy traktowani przez innych jako trędowaci. Najbliżsi z powodu naszej wiary odwracają się od nas, zrywane są więzi dawnych przyjaźni. Nawet i rodzina potrafi nas odrzucić jako ludzi, którzy nie pasują do dzisiejszego społeczeństwa. Jak to dobrze, że Bóg jest po stronie tych trędowatych w Samarii, my wiemy również, że On jest po naszej stronie. Tamtym najpierw uratował życie. Nie spodziewali się ocalenia. Raczej byli gotowi na śmierć, ale Bóg miał inny plan. Czytaliśmy, że w tej nocy w obozie Aramejczyków najedli się i napili do syta, a potem z kolejnych namiotów zabierali z sobą złoto, srebro i szaty i wszelkie inne bogactwo. I co? I ukryli je. Co zrobili? Ukryli je. To, co znaleźli, ukryli. Tak często bywa z tymi, którzy są przez Boga ocaleni. To, co może innych uratować, kryją jedynie dla siebie. I to nie jest dobre. Oczywiście mogli w tej chwili powiedzieć: cieszymy się, podskakujemy z radości swego zbawienia, mówiąc o tym, że nareszcie karta się odwróciła, sprawiedliwość zatriumfowała, Bóg zlitował się nad nami. Tych, którzy nas odrzucili, niech spotka należna kara. Teraz my jesteśmy górą, a oni pozostają w nędzy i w biedzie. Tak mogli mówić i trędować. Mogli tak też i zrobić, jak i myśleć. A jakże? Przecież i dzisiaj wielu ludzi, którzy od Boga otrzymali zbawienie, radość, obfitość życia, nie śpieszy się, żeby z kimkolwiek się tym dzielić. Dzielić się z tą wspaniałą wieścią. Gdzie jest chleb? Gdzie można znaleźć rozwiązanie ludzkich problemów, ludzkich tragedii? A jednak tamci nie zrobili tak. Przyszła refleksja, przyszło jak gdyby opamiętanie. Słowo Boże powiada: niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeśli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Noże więc chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Faktycznie, dzień dzisiejszy, bracia i siostry, jest dniem dobrej nowiny, a my milczymy. Apostoł Paweł kiedyś powiedział tak: bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest bowiem dla mnie ona koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Zwiastowanie Ewangelii jest koniecznością, jest Bożym nakazem dla każdego ucznia. Bracie i siostro, Pan Jezus powiada właśnie w tym poprzez apostoła Pawła: biada mi, jeśli ja tego nie czynię. Czy też tak myślisz, bracie i siostro? Czy uważasz, że to nie twoje zajęcie? Ty masz inną służbę w Kościele? to tak jakby pastor chciał powiedzieć, ponieważ jestem pastorem, jestem zwolniony ze zgłoszenia Ewangelii, bo mam już swoją służbę w kościele. Albo jakby jakaś siostra, która służy w kawiarni, powiedziała, no od czasu do czasu mam taką służbę, upiekę ciasto, a więc powiedzmy jestem zwolniona ze służby ewangelizacji. Albo na przykład, bracie Marku, brat tam stoi przy drzwiach, prawda, ma taką służbę witania ludzi, gdyby brat chciał powiedzieć, to jest moja służba w kościele, więcej nic nie muszę robić. Nie, tak się to nie dzieje. Każdy z nas jest powołany do tego, by głosić Ewangelię i biada mi, jeśli tego nie czynię. Dobrze, że u tamtych przyszło opamiętanie i dobre postanowienie. Nie możemy tego, co znaleźliśmy, zatrzymać jedynie dla siebie. Tam giną nasze rodziny, nasi sąsiedzi, nasi znajomi. Tam giną z głodu ludzie, a my znaleźliśmy chleb. Musimy się nim dzielić. Obyśmy i takie postanowienie podjęli na początku tego nowego roku. W tym roku, Panie, pomóż mi dzielić się tym, co mam. Nie tylko moimi środkami materialnymi, ale przede wszystkim ten duchowym chlebem, który od Ciebie otrzymałem, bo przecież inni z głodu giną. I druga historia, jeszcze bardziej znana, bracia i siostry. Zapisana jest dwa rozdziały wcześniej w tej samej księdze, drugiej księdze królewskiej, w 5 rozdziale. To jest historia uzdrowienia i nawrócenia dowódcy armii króla Aramu, niejakiego Naamana. Nie będziemy tej historii czytać. Ile osób zna tą historię, ręka w górę? No sporo. Może nie wszyscy podnieśli, może z lenistwa nie podnieśli, ale wierzę, że wielu z nas tą historię zna. Ale chciałem zwrócić uwagę na kilka momentów tej niezwykłej historii. Naaman nie należał do narodu izraelskiego. Więcej, był jego wrogiem. Często jego armia najeżdżała ziemię izraelskie, łupiła ludność i uprowadzała ludzi w niewolę. Naaman czcił obcych bogów, a więc był też daleki od znajomości żywego Boga. Niestety zachorował na trąd. W tamtych czasach trąd, jak mówiłem już, był straszną chorobą. Podobnie jak dzisiaj rak czy AIDS często równał się wyrokowi śmierci, kiedy ktoś zachorowywał na taką chorobę. I kto by pomyślał, że dla ratowania tego człowieka Bóg użyje małej dziewczynki? Niewolnicy izraelskiej, służącej w domu żonie Naamana. Kiedy czytam tę historię, zawsze towarzyszy mi taka refleksja. Mianowicie Bóg może użyć w świadectwie nawet najnieporadniejsze z Twoje stworzenie. To świadectwo tej dziewczynki było bardzo proste. Całe jej przesłanie brzmiało tak. Gdyby tylko jej pan spotkał się z prorokiem, który mieszka w Samarii, to ten wnet uleczyłby go z trądu. Jak myślicie, bracia i siostry, pytanie konkursowe za 100 punktów. Skąd ta dziewczynka wiedziała o proroku Bożym mieszkającym w Samarii? Koło ratunkowe podpowiadam tylko, że wtedy w Izraelu nie było kościołów i nie było szkółki niedzielnej. Z całą pewnością tę wiedzę wyniosła z domu. Z całą pewnością tę wiedzę wyniosła z domu. Rodzice nie czekali, by przekazać jej Boże wartości w chwili, kiedy osiągnie 18 lat. Ale wpajali prawdy Boże już od samego początku. W domu, ale też prowadzili i do kościoła. Prowadzili na szkółkę niedzielną. A propos, czy twoje dziecko, wnuczek, wnuczka chodzi na szkółkę? Jeśli masz jakikolwiek wpływ na to, zadbaj o to, zadbaj o to. Bo to jest to, co możemy zainwestować w nasze dzieci. To świadectwo tej małej dziewczynki brzmiało niepoprawnie teologicznie, bo przecież nie prorok leczy. Ale tu nie chodzi o teologię, tu chodzi o życie. Czasem my też składamy bardzo niepoprawne świadectwa. Mówimy, o, gdyby tak mógł pan porozmawiać z naszym pastorem, to on by to wytłumaczył panu. To błąd. Albo powiadam, o, gdyby tak pan zechciał przyjść do naszego kościoła i posłuchać, to wtedy zostałby rozwiązany pana problem. Błąd. To nie kościół rozwiązuje. To nie pastor rozwiązuje. To nie jest ta Ewangelia. Ale jakkolwiek składamy ją w szczerości naszych serc, Pan Bóg jest w stanie wysłuchać naszych modlitw. I to, na co chcę zwrócić uwagę w tej historii, to owe nieporadne świadectwo przekazywane było z ust do ust. Ta mała niewolnica izraelska mówiła najpierw do swojej pani. Ta z kolei mówiła do swojego męża. Mąż idzie z tym posercem do swego króla, swego kraju, a ten kieruje go do króla izraelskiego. Król izraelski jest przerażony i podejrzewa podstęp ze strony króla Aramu. Na szczęście posłaniec Elizeusza przynosi wieść dla króla, by owego nieszczęśnika przysłał do Elizeusza. Ktoś może by pomyślał, no wreszcie właściwy adres. Wreszcie właściwy adres. Ale nie, ale nie. Elizeusz nawet nie wyszedł ze swojego domu, ale przez posłańca zostawił Naamanowi radę. Chcesz być zdrowym? Idź i zanurz się 7 razy w rzece Jordan, a twoje ciało będzie wróci do zdrowia i będziesz czysty. O tak. Tej wieści Naaman potrzebował. To było takie proste. Tak jak prosta jest dziś Ewangelia. Kto uwierzył w Jezusa Chrystusa i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. I wydawać by się mogło, że Naaman pobiegnie ile sił w nogach, by dać zanurzyć się w wodach Jordanu. Czy tak się stało? Nie. Naaman się zdenerwował. Zawrzał gniewem. Nie tak sobie wyobrażał swoje uzdrowienie. Ale czy możemy się mu dziwić? Gdyby nam ktoś kazał się ochrzcić 7 razy, bracia i siostry. Niejednemu dziś trudno zrobić to tylko 1 raz, a ten miał zanurzyć się 7 razy. Wielu dziś ludzi na swój sposób widzi swoje zbawienie, uzdrowienie, podczas gdy Bóg wymaga tylko i wyłącznie jednego – posłuszeństwa Jego Słowu. Jak to dobrze, że Naaman dał się namówić swoim sługom. Słudzy mówią tak, lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdyby ci powiedział – obmyj się, a będziesz czysty. No właśnie. Czy to coś trudnego zrobić dla Jezusa, to, co Jezus nakazuje? Jeśli chcesz być zbawiony, musisz mu jedynie okazać swoje posłuszeństwo. Posłuszeństwo w Jego Słowu. Jaki jest rezultat? Kto nie zna tę historię, powinien ją w domu przeczytać. Naaman został uzdrowiony. Więcej teraz, został przekonany, że nie ma innego Boga jak Bóg Izraela, a on sam będzie odtąd składał ofiary nie innym Bogom, nie żadnym innym Bogom, jak tylko prawdziwemu Bogu, który go uleczył. Co z tej historii powinniśmy zapamiętać, bracia i siostry? Myślę, że przede wszystkim tą małą dziewczynkę, od której wszystko się zaczęło. Składanie świadectwa bowiem jest naszą powinnością, koniecznością, jest nakazem Bożym. Gdyby nie to dziecko, gdyby nie to poradne świadectwo, czy Naaman poznałby Boga swego zbawienia? Przypominam sobie świadectwo Rafała Piekarskiego. Będzie tutaj w następny czwartek, 30 stycznia, będzie nam usługiwał. Dziadkowi Rafała, który był prezesem WSS Połem, od którego mamy kaplicę, podarowałem kiedyś Biblię. Ale on tej Biblii nie czytał. Ta Biblia przeleżała wiele lat na jego półce, natomiast zainteresował się nią właśnie wnuk, Rafał. Nawrócił się, przyjął chrzest. Dziś jest pastorem w zborze naszym w Tomaszowie. Proste świadectwo, komuś coś podać, jakiś traktat, Biblię, zachęcić kogoś. A Bóg potrafi to zasiane ziarno błogosławić, aby ono mogło wzrosnąć ku Jego chwale. Czasem proste świadectwa Bóg potrafi wykorzystać dla swojej chwały i za to mu niech będą dzięki. Ta myśl prowadzi nas, bracia i siostry, do ostatniej, trzeciej historii. To historia człowieka, który otrzymał od Boga polecenie, by iść i zwiastować Ewangelię Bożego Miłosierdzia zgubionym ludziom. Był przez Boga powołany do tego zadania i odpowiednio wyposażony, ale nie bardzo mu się chciało ewangelizować. Historia ta pochodzi z innej księgi Starego Testamentu. W zasadzie ta księga jest krótkim zapisem tylko tej jednej historii związanej z owym człowiekiem. Czy wiecie, o kim myślę? Ale jesteście naprawdę, znacie Biblię, tak? Oczywiście chcę wspomnieć tutaj biblijnego Jonasza. Ta historia najbardziej znana z wątku o połknięciu Jonasza przez wielką rybę, ale przecież nie o wielką rybę w tej historii chodzi. Jonasz otrzymał polecenie, by iść i ostrzec mieszkańców Niniwy o zbliżającym się Bożym sądzie nad tym miastem. Niniwa była wtedy państwem, stolicą państwa asyryjskiego i liczyła około 120 tysięcy mieszkańców. To duże miasto, 2 razy większe niż Kołobrzeg. I jak to zwykle bywa w dużych miastach, miasto pogrążone było w nieprawości, w zepsuciu, w zgniliźnie moralnej. Po ludzku rzecz ujmując, być może Jonasz czuł wstręt do tych wszystkich grzeszników i może sądził, że nie zasługują na Boże miłosierdzie. Ostatecznie nie wiemy, z jakich powodów Jonasz zamiast do Niniwy uciekł do Tarszyszu w kierunku przeciwnym. Może to był strach przed nieumiejętnością głoszenia Ewangelii pokuty, może niechęć do tych ludzi, może wygoda życia, nie wiemy. Wiemy tylko, że uciekając przed Bożym rozkazem, sprzeciwił się wykonaniu woli Bożej. Wiecie, czasem myślimy, że to tylko ludzie niewierzący uciekają przed Bogiem, ale prawda ta może dotyczyć również i tych, którzy Boga znają. Myślimy sobie w tej chwili, taki nierozsądny człowiek, jak on mógł zignorować Boże polecenie? Ale czy w tym momencie nie powinniśmy myśleć o nas samych i o tym, jak często my sprzeciwiamy się samemu Bogu? Co dziwne, Jonasz nie zaliczał się do wrogów Boga, jednak na tyle zagłuszył swoje sumienie, że nie przejął się rozkazem Bożym. Potrafił jakby zapomnieć o swoich powinnościach. Kiedy na morzu rozszalała się burza i wszyscy na statku zaczęli wzywać swoich bogów, Jonasz spokojnie spał gdzieś tam na samym dole dna okrętu. Czy tak powinien zachowywać się jakikolwiek chrześcijanin? Wokół świat przeżywa tragedię i niewyobrażalną burzę, a ludzie podobni do Jonasza jakby spokojnie spali snem sprawiedliwych. To ci, którzy nie znali Boga Izraela, budzą Jonasza i mówią mu: "Wołaj do swego Boga, może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy." Czy to dla Jonasza nie jest zawstydzające, czy to nie jest zawstydzające do wielu jemu podobnych? Słowo Boże powiada, wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucali losy, los spadł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jak jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego ludu jesteś? I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im był to powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Dlaczego to uczyniłeś? Dlaczego to czynisz? Dlaczego tak postępujesz? Czy to pytanie nie powinno być zadane mnie osobiście i tobie, bracie i siostro? Dlaczego miałbyś nie ratować wydanych na śmierć, zatrzymać tych, których wiedzie się na stracenie? Co jest ciekawe w tej historii, to to, że Jonasz w końcu odnawia swoje śluby z Bogiem. Czyni to w żarliwej modlitwie, w wnętrznościach wielkiej ryby, a potem idzie do Niniwy i ta wskutek zwiastowania zaczyna pokutować. W tym momencie Jonasz powinien być Bogu wdzięczny za swoje uratowanie i za uratowanie tak wielkiego miasta. Ale co się okazuje? Zamiast radości wybawienia jest żal i gniew. Czy możemy to sobie wyobrazić, że Jonaszowi nie spodobała się pokuta mieszkańców Niniwy? W rozdziale 4 czytamy: Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał i modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Dziwny był ten Jonasz, prawda? Dziwny był. Dobrze, że to nie Jonasz, ale Bóg jest Panem każdego człowieka i każdego narodu. Dobrze, że to nie na ludzkim miłosierdziu musimy polegać, ale na pełnej łaski i dobroci woli naszego Pana. Możemy być pewni tego, że skoro Bóg zmiłował się nad Niniwą, zmiłuje się również nad naszym miastem. O to chcemy się modlić, by Bóg zmiłował się nad Kołobrzegiem. Niech tylko wzbudzi nowych Jonaszy, a może nawet ludzi z sercem bardziej czułem niż Jonasz, by innym zwiastować Ewangelię. Dzisiaj powinniśmy się o to modlić, aby w rzędzie tych sług Jego nikogo z nas nie zabrakło. Niech nam Bóg błogosławi. Amen.